Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy. Dziś naszym gościem jest dr Łukasz Szlefkowicz z Katedry Myśli Politycznej i Komunikowania Politycznego UMCS oraz Zespołu Wyszehradzkiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Rozmawiamy o Słowacji, która szykuje się do wyborów prezydenckich. W pierwszej części naszej rozmowy już delikatnie dotknęliśmy też tematu jakby kolejnego, czyli podejścia do Słowacji, do pewnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem Grupy Wyszehradzkiej. I o tym właśnie chciałbym teraz porozmawiać, bo wiem, pod koniec lutego w Pradze doszło do spotkania premierów państw Grupy Wyszehradzkiej. Głównym tematem tego szczytu była oczywiście rosyjska agresja na Ukrainę. Rozmawiano także o Zielonym Ładzie i chciałbym, żebyśmy zaczęli tę naszą rozmowę od chyba zasadniczego pytania. Jaka jest dziś obecnie kondycja Grupy Wyszehradzkiej, panie doktorze, bo nieraz rozmawialiśmy o tym, że no właśnie jak był taki moment, kiedy wszyscy mówili, że może Grupa Wyszehradzka działa mało aktywnie. Potem coś się zaczęło zmieniać. Mieliśmy spotkania na szczycie, kiedy można powiedzieć, Grupa Wyszehradzka święciła triumfy, sukcesy, bowiem ten głos czterech państw Europy Środkowej był naprawdę mocno słyszany i zauważony i brany pod uwagę w kontekście kryzysu migracyjnego chociażby. Mówię tutaj o całej Unii Europejskiej. Dziś od momentu rosyjskiej agresji na Ukrainę, widzimy, że ten format współpracy na pewno się zmienił. Więc w jakiej on kondycji jest dziś obecnie?
To jest trudne pytanie, bo jeżeli się weźmie pod uwagę te podejście do Ukrainy czy do polityki bezpieczeństwa, to widać ewidentnie rozłam. Niektórzy złośliwcy twierdzą, że mamy V2 plus V2, tak? I z jednej strony mamy Polskę i Republikę Czeską, z drugiej Węgry plus właśnie Słowacja Roberta Fico. I faktycznie te wypowiedzi po szczycie na konferencji prasowej i później wskazują, że Słowacja w dużym stopniu zbliża swoje stanowisko dotyczące właśnie Ukrainy do tego, co prezentował przez te ostatnie lata Viktor Orban. Oczywiście Robert Fico próbuje to niuansować, on zawsze mu podkreśla, że jemu zależy na tym, żeby jak najszybciej zakończyć tą bezsensowną wojnę, że jej się nie da wygrać, że Ukraina nie jest w stanie jej wygrać militarnie, tak więc są możliwe tylko rozmowy dyplomatyczne i polityczne, jak najszybszy pokój. W domyśle nawet za cenę utraty tych wschodnich terytorium, bo nawet wcześniej, akurat nie na tym szczycie, ale w jakiejś innej wypowiedzi Fico sugerował, że prawdopodobnie Ukraina będzie musiała te terytoria jednak utracić, tak? Nie uda jej się ich odzyskać. On cały czas też podkreśla, że nie chce wysyłać uzbrojenia, bo to tylko przedłuża tą wojnę. Oczywiście on się też odniósł do szczytu w Paryżu i do słów prezydenta Macrona, bo on stwierdził, że Słowacja na pewno nie wyśle wojsk słowackich na Ukrainę. Więc on to jakby też podkreślał podczas szczytu w Pradze. Tak więc widać tutaj, że przynajmniej w tym kontekście polityki wschodniej czy podejścia do Ukrainy nie mamy wspólnego mianownika w Grupie Wyszehradzkiej. Oczywiście są ładne słówka czasami, to jest wszystko w taki delikatny sposób przez tych polityków podawane. Natomiast niewątpliwie to służy interesom rosyjskim w dużym stopniu, bo jakikolwiek pokój w tym momencie oznaczałby właśnie albo utratę terytoriów, albo nawet utratę suwerenności przez Ukrainę. Natomiast oczywiście bardziej radykalny wydaje się w tym zakresie mimo wszystko Viktor Orban. Tak więc Fico raczej...
Czyli on sam akurat Orban mówi, że na sprawę konfliktu i rosyjskiej agresji na Ukrainę patrzy, jak to mówi, przez węgierskie okulary. Natomiast sam premier Słowacji, Robert Fico, mówi, nie wierzę w to, że powinniśmy wspierać militarnie Ukrainę. Uważam, że powinniśmy wspierać rozmowy pokojowe.
Tak, dokładnie tak. Ale to jest jakby jego podejście do tej sprawy nawet już z czasów kampanii wyborczej, później tych pierwszych decyzji powyborczych, rozmów ze stroną ukraińską, bo też przypominam, że doszło do spotkania premierów Słowacji i Ukrainy w Uszhorodzie na początku tego roku, więc on cały czas to podkreśla, ale jednocześnie na przykład jak się politycy spotkali w Uszhorodzie, on mówił dużo o współpracy takiej transgranicznej, infrastrukturalnej z Ukrainą, w programie rządu, ale również w wypowiedziach polityków obecnego rządu słowackiego często się mówi o ewentualnym udziale Słowacji w odbudowie Ukrainy po wojnie, chociaż wydaje mi się, że biorąc pod uwagę te podejście Słowacji do Ukrainy, nie wiem, czy strona ukraińska będzie zainteresowana, żeby wpuszczać firmy słowackie. Natomiast on tak, dlatego ja tak podkreślam, że to jest czasami takie ambiwalentne podejście, to znaczy to nie jest takie jednoznaczne, że nie pomagamy, natomiast no, stawianie różnych akcentów na różne kwestie.
Czyli Robert Fico nie wierzy po prostu, że Ukrainę, że Rosję można pokonać militarnie.
Tak, ale on to powiedział, on to wprost powiedział, że nie da się pokonać, to jest większe państwo, większy potencjał i nie ma co przedłużać tej wojny i on to wskazuje, że po prostu przedłużanie wojny powoduje kolejne ofiary wśród ludności cywilnej, no oczywiście zniszczenia infrastruktury. On to jakby i w programie rządu, i w swoich wypowiedziach cały czas podkreśla. Więc to nie jest jakaś tajemnica, że to się nagle na szczycie w Pradze ukazało. To jest może nieco inna, podobna, ale może trochę nieco inna jakby narracja niż robi to Viktor Orban, ale ona się wpisuje też w taką politykę, jak to nazwał Robert Fico, suwerennej polityki zagranicznej, bo on podkreślił, że Słowacja pod jego rządami będzie prowadziła suwerenną politykę, no w domyśle, że niezależną od Brukseli, niezależną od Stanów Zjednoczonych, tylko że my sami będziemy decydowali, jakie są faktory naszej współpracy. A biorąc pod uwagę, że na ostatnim forum dyplomatycznym w Antalii w Turcji doszło do spotkania ministra spraw zagranicznych Słowacji Juraja Blanara z Siergiejem Ławrowem i rozmów na temat Ukrainy, to pokazuje, że no Słowacja jest gdzieś tam jednak otwarta na te relacje z Rosjanami i że po ewentualnym zakończeniu wojny na Ukrainie, jakkolwiek ona by się nie zakończyła, to Słowacy będą chcieli jak najszybciej wrócić pewnie do tych dobrych relacji z czasów poprzednich rządów Fico, bo one zawsze były raczej dobre i gospodarcze, i polityczne. Więc to, co się stało jakby w Pradze, mnie jakoś bardzo nie dziwi. No jest rozłam. W tym temacie na pewno jest rozłam. Oczywiście możemy szukać wspólnego mianownika, jeżeli chodzi o zapisy Zielonego Ładu, bo widzimy, że to wzbudza emocje w społeczeństwach państw Grupy Wyszehradzkiej. No mamy w Polsce protesty rolników, ale w innych krajach to się również odbywa. Jest kwestia właśnie tej żywności z Ukrainy, co z tym robić, blokować i tak dalej. To też dotyka pozostałe kraje, prawda? Między innymi Słowację. Tam też się na
I tutaj
temat...
akurat Słowacja prezentowała bardzo podobny punkt widzenia jak Polska.
Dokładnie, to jest wspólny mianownik. Tak samo jeżeli chodzi o pakt migracyjny i w ogóle tą nielegalną migrację, która też dotyka między innymi Słowację, bo tam się jakiś czas temu odnowił szlak bałkański. I ze strony właśnie Bałkanów, Węgier na Słowację szli nielegalni migranci. No pamiętamy, że przez wiele miesięcy ta granica polsko-słowacka była tak no, zamknięta, no, ograniczono, prawda, zmniejszono liczbę przejść, wprowadzono te wyrywkowe kontrole. To się teraz jakby zakończyło niedawno, natomiast to pokazuje, że ich to też dotyka. I tutaj to moim zdaniem też jest wspólny mianownik dla wszystkich krajów wyszehradzkich, czyli podejście do polityki Unii Europejskiej. Czyli, i walka z nielegalną migracją.
Czyli jednak te pytania, które one się pojawiały, o to, czy Grupa Wyszehradzka ma jeszcze sens, czy powinna funkcjonować, one są jednak bezprzedmiotowe, bo to, o czym też często tutaj rozmawialiśmy w naszym programie, Grupa Wyszehradzka to zwykle był ten format współpracy, który skupiał się na rzeczach, które łączyły cztery kraje.
Znaczy ja bym powiedział tak filozoficznie trochę, że takie pogłoski o zakończeniu czy już nie funkcjonowaniu Grupy Wyszehradzkiej są pewnie przedwczesne, bo pamiętajmy, że Grupa Wyszehradzka istnieje już ponad 30 lat, 33 lata i w tym czasie mieliśmy naprawdę dużo zawirowań politycznych w poszczególnych krajach. To nie jest tak, że teraz nagle kwestia Ukrainy czy polityka Viktora Orbana i nagle Wyszehrad zostanie rozwalony. Oczywiście ta współpraca będzie ograniczona w tym zakresie, bo tutaj pewnie nie znajdziemy jakiegoś wspólnego mianownika.
Na pewno ta solidarność czterech państw wyrażana w wielu tematach została została osłabiona przez kwestię pewnie podejścia
tak,
do Ukrainy.
Oczywiście, prawda? Że tak, no bo nawet w tych ostatnich latach było bardzo mało, albo prawie w ogóle nie było spotkań na najwyższym szczycie, tak, tych premierów, prawda? To spotkanie w Pradze jest jednym z nielicznych, które, na którym się premierzy czterech państw wyszehradzkich spotkali. Wcześniej obniżano tą rangę, prawda? Natomiast no, trzeba powiedzieć, że w tych kwestiach sektorowych, czyli tak jak mówiliśmy, nie wiem, nielegalna migracja, ochrona granic, kwestie Zielonego Ładu, rolnictwa, no tego właśnie tego handlu z Ukrainą, że to może być coś, co będzie łączyło. I tu akurat przedstawiciele, nie wiem, ministrowie z poszczególnych resortów będą się mogli spotykać i coś wspólnie ustalać, ale również lobbować na forum Unii Europejskiej, prawda, przed takimi szczytami w Brukseli. Więc ja bym jakby nie składał do grobu Wyszehradu, natomiast no na pewno jest on osłabiony ze względu na konflikt. No ale pamiętajmy, no rządy się zmieniają, premierzy się zmieniają, prezydenci, no a Wyszehrad już te 33 lata istnieje. Ja przypomnę, że w latach 90. mieliśmy Władimira Meciara. To był premier Słowacji przez kilka lat, który miał takie ciągutki autorytarne i wtedy też się osłabiła.
O której dzisiaj oskarżany jest Viktor Orban.
Tak, no i trochę i Fico może, prawda, bo też tam niektóre media go w tym zakresie atakują. No wydaje mi się, że Fico jest na pewno pragmatykiem, więc on też będzie pragmatycznie do wszystkiego podchodził. On w programie swojego rządu zapisał, że Wyszehrad jest bardzo ważnym narzędziem polityki zagranicznej Słowacji. To jest właściwie jedyny format, który on tam wymienił, prawda, bo nie wymienia Trójmorza, nie wymienia jakichś innych formatów regionalnych, ale akurat ten format wyszehradzki jest wymieniony, więc wydaje się, że jemu też będzie zależało na tym, żeby to jakby realizować. Natomiast tak jak mówię, no jest, czasami możemy powiedzieć, że te różnice powodują, że faktycznie jest taki rozłam, prawda, szczególnie po tych ostatnich zmianach politycznych w Polsce, na Słowacji, że mamy 2+2, tak?
Chociaż i to jest takie zauważalne. W przypadku Węgier też wydaje się, że jakieś przynajmniej światełko w tunelu jest, kiedy słyszymy słowa premiera węgierskiego, który też raczej w sposób pragmatyczny wypowiada się na temat no właśnie współpracy trochę z Rosją, ale także w podejściu do Ukrainy, bo on mówi, że on po prostu to wynika też z tego, że tutaj ta chęć współpracy i wspierania Ukrainy z tego, że Węgry nie chcą mieć dziś granicy z Rosją. Ta Ukraina, która jest buforem pewnym między Rosją a Węgrami, jest dla Viktora Orbana i dla Węgrów korzystna, jak mówi. Mieliśmy kiedyś taką wspólną granicę i te wspomnienia nie są dobre, mówi premier Orban.
Tak, może to były takie nawiązania historyczne w tym jego wypowiedzi prawda, na tej konferencji prasowej po szczycie, po spotkaniu. I faktycznie on powiedział, że on chce, żeby jakiś podmiot między Rosją a Węgrami istniał i tu w domyśle, żeby ta Ukraina jednak funkcjonowała. Natomiast no, jest pytanie o jego politykę, prawda, jak on się w to angażuje. No na razie on się po prostu stara nie angażować w ten konflikt, aby robić to jak najmniej. Więc to też jest ciekawe, aczkolwiek no oczywiście pomoc humanitarna i tak dalej, ona we wszystkich państwach jest realizowana, także Węgry, także Słowacja cały czas ją realizują. Natomiast no zobaczymy oczywiście, jak to się w przyszłości będzie przedstawiało.
Czyli rozumiem, że Grupa Wyszehradzka pomimo tych różnic przetrwa, ale jeśli przetrwa, no właśnie, to jaka ta przyszłość będzie, w jakich kierunkach powinna się ta współpraca rozwijać, na jakich płaszczyznach należy się spodziewać, że ona będzie rozwijana, być może umacniana, jaka przyszłość czeka Wyszehrad?
No, wydaje mi się, że na pewno ta płaszczyzna społeczna, czy taka społeczno-kulturowa, która no, ona funkcjonuje od wielu, wielu lat. No, mamy Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki z siedzibą w Bratysławie, który sponsoruje różnego rodzaju inicjatywy transgraniczne, właśnie obejmujące państwa Wyszehradu plus państwa Partnerstwa Wschodniego czy Bałkanów Zachodnich. Tam są granty, jakieś duże granty, mniejsze, stypendia różnego rodzaju. No, tutaj widzę, że jest duży sukces. Tak? Ten fundusz powstał w 2000 roku, czyli funkcjonuje już 24 lata. i to jest sukces. Oczywiście no, jest pytanie, czy może więcej pieniędzy nie powinniśmy przeznaczać na tego rodzaju współpracę, bo tam budżet funduszu nie jest zbyt duży, a biorąc pod uwagę, że obejmuje tyle państw, no to oczywiście to są bardzo małe pieniądze, ale moim zdaniem to jest sukces i tu powinniśmy jakby dalej tą naszą współpracę kontynuować, rozszerzać. Natomiast tak jak powiedziałem, my się w wielu rzeczach nie będziemy nigdy zgadzać. Znaczy, tu nie ma takiej możliwości. Z różnych względów są różne jakby cele polityki zagranicznej poszczególnych polityków, rządów i tak dalej. Natomiast trzeba sektorowo współpracować. Czasami nawet na tej niższej płaszczyźnie, czy niekoniecznie premierzy, tylko jacyś eksperci, czy przedstawiciele różnych resortów ekspercko się spotykają i pewne rzeczy ustalają. I oczywiście tematy, które możemy podejmować, to na pewno będzie Ukraina. Tego się nie da jakby uniknąć. Czyli podejście do Ukrainy, pomoc humanitarna, pomoc wojskowa, aczkolwiek tutaj będzie pewnie podział na dwa
jasne
państwa versus dwa.
Mamy.
Tak, dokładnie. Na pewno właśnie te kwestie, które no jakby rozpalają społeczeństwa w Unii Europejskiej, czyli te reformy związane z Zielonym Ładem, w jakim to kierunku powinno być, bo prawdopodobnie się ten Zielony Ład w obecnym kształcie nie utrzyma. Prawda? Komisja Europejska pod wpływem tych protestów, nacisków poszczególnych państw będzie musiała jakieś zmieniać te decyzje, więc to też jest jakby rola dla Grupy Wyszehradzkiej, żeby coś razem ustalić.
I żeby pokazać i udowodnić, że no właśnie taki nacisk w tej podgrupie, można powiedzieć, w ramach Unii Europejskiej ma sens, tak jak miał sens podczas pierwszego kryzysu migracyjnego.
Dokładnie tak, bo wtedy się udało, znaczy jakby to, co wtedy proponował Wyszehrad, no w dużym stopniu później zostało przyjęte przez Unię Europejską.
I wizerunkowo, prawda? Tak było to przedstawiane, że jednak ten lobbing krajów Grupy Wyszehradzkiej no miał wpływ na całą Unię Europejską i to zostało docenione.
I mi się wydaje, że ten kryzys migracyjny, który on tam, prawda, cały czas, co chwilę się tli, prawda, czy jest ten szlak bałkański, czy tak jak w przypadku Polski, ta granica białorusko-polska, to jakby no, cały czas się pojawia gdzieś w przestrzeni, to jest jakieś zagrożenie hybrydowe dla państw Grupy Wyszehradzkiej. To też jest temat, który powinien być moim zdaniem kontynuowany, czyli ochrona granic zewnętrznych, ochrona granic wewnętrznych, kwestie bezpieczeństwa, współpracy pomiędzy służbami poszczególnych państw. Więc takie bardzo sektorowe problemy powinniśmy rozwiązywać razem i tu wydaje mi się, że tu nie będzie jakichś kontrowersji pomiędzy poszczególnymi państwami. Natomiast kontrowersje będą na tej płaszczyźnie politycznej, najwyższej, no, gdzie politycy chociażby w podejściu do Ukrainy pewnie się w obecnym, prawda, układzie politycznym nie będą zgadzać. Oczywiście zobaczymy, bo ja tak przez pryzmat Słowacji zawsze to wszystko jakby próbuję analizować. No to zobaczymy, jak Fico będzie podchodził, bo tak jak powiedziałem, to jest polityk pragmatyczny, bardzo doświadczony i on też na pewno nie będzie występował tak jawnie przeciwko polityce europejskiej. Znaczy on oczywiście może na użytek wewnętrzny, czy teraz jest kampania wyborcza, prawda, to on może się radykalizować, próbować ten elektorat radykalny pozyskiwać dla Pellegriniego, czy dla swojego środowiska. Natomiast no, generalnie w Unii Europejskiej on aż taki radykalny nie jest i on nie stawia weta, nie blokuje różnych decyzji, chociażby dotyczących Ukrainy. Więc ja mam wrażenie, że on jest pragmatykiem i my powinniśmy to wykorzystywać i po prostu pragmatycznie te stosunki realizować.
Co z tej współpracy wyniknie dalej, będziemy oczywiście to także śledzić w naszym programie. Tymczasem bardzo dziękuję za dzisiejszą analizę i komentarz dr Łukasz Lewkowicz z Katedry Myśli Politycznej i Komunikowania Politycznego UMCS oraz z zespołu Wyszehradzkiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie był gościem Studia Wschodniego. Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam wszystkich.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Jarosław Gołofit. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.